Drodzy bracia i siostry, także ja, tak jak wszyscy inni bracia usługujący z tego miejsca, dołączam się do pozdrowień, które przekazujemy od tych zborów, którym usługujemy. Mi ostatnio często wypadało usługiwać braciom na Śląsku, dlatego najwięcej pozdrowień ma z tamtego rejonu, bracia w Katowicach, w Oświęcimiu, a z terenu południowo-wschodniej Polski, który jest mi bliższy, to bracia z Łosińca i Parów, którym także usługiwałem ostatnio, prosili, aby ich pozdrowienia przekazywać dalej. Mój problem to, co powiedzieć, ale także jak powiedzieć, bo wiem, że mówię szybciej niż może inni bracia i nie każdy jest w stanie zrozumieć każde pojedyncze słowo. Pamiętam o tym i będę starał się jakoś dostosować szybkość mowy do warunków, szczególnie sali gimnastycznej, która zwykle akustycznie nie jest najlepsza do wykładania, do przemówień, ale myślę, że większość braci na pewno mnie zrozumie, przynajmniej większość. Temat nazywa się złorzeczenie Bogu. Złorzeczenie Bogu, czyli mówienie bluźnierstw, złych rzeczy, fałszywych rzeczy o Bogu. Opieram to na pewnej historii, którą mamy zapisaną w Starym Testamencie, dokładnie 3 Mojżeszowa, 24. Od wersetu 10 do 16. Wtedy wyszedł syn niewiasty izraelskiej, którego miała z mężem egipskim, między syny izraelskimi i posważyli się, czyli pokłócili po nowemu, w obozie syn onej niewiasty izraelskiej z mężem izraelskim. I złorzeczył syn niewiasty izraelskiej, a imię Boże bluźnił. Dlaczego, albo dla którego to powodu, przywiedziony był do Mojżesza, a imię matki jego była Salomit, córka Dywrego z pokolenia Dan. I podali go do więzienia, ażby mu oznajmiono, co z nim rozkaże Pan uczynić. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: wywiedź, wyprowadź tego bluźniercę precz za obóz, a niech włożą wszyscy, którzy to słyszeli, ręce swe na głowę jego i jego ukamienuje wszystko zgromadzenie. A synom izraelskim opowiedz: ktobykolwiek złorzeczył Bogu swemu, odniesie karanie za grzech swój. Także kto by bluźnił imię Pańskie, śmiercią umrze. Kamienując, ukamienuje go wszystko zgromadzenie, tak przychodzi jako w domu zrodzony. Gdyby zbluźnił imię Pańskie, umrze. Taka jest historia. O człowieku, jak widzimy, który był na wpół Żydem, matka Żydówka z pokolenia Dan, i na wpół Egipcjaninem, ojciec Egipcjanin. Matka pochodziła z pokolenia Dan. To też nie jest bez znaczenia. Z jednej strony mamy Egipcjanina, wiemy, Egipcjanin to ten świat, czyli ten człowiek wnosi, niesie z sobą połowę cech tego świata. Druga połowa jest jakby z ludu Bożego, matka Żydówka, ale z pokolenia Dan. Pokolenie Dan nie miało i nie ma chlubnej historii wśród pokoleń izraelskich. 5 minut poświęcę historii pokolenia Dan, żebyśmy zrozumieli tym bardziej, dlaczego to, że matka była z pokolenia Dan, jest istotne. To jak gdyby tą Jak poznamy tą historię, to zauważymy, że ta połowa nawet dobra jego cech z matki Żydówki jest zmniejszona znowu o połowę. Bo tak nam wyjdzie, że jakby on w 25% był tylko Żydem, a aż 75% w nim było cech nieżydowskich, pogańskich tego świata. Gdybyśmy zobaczyli na historię pokolenia Dan, ona się zaczyna od podziału ziemi w Kanaanie. Ja nie będę cytował, bo mi szkoda na to czasu, ale podam miejsca dla zainteresowanych. Podział ziemi w Kanaanie, Jozue 19 rozdział od 40 do 46. Tam są wymienione miejscowości, które miały stanowić granice pokolenia Dan. Kto ma przykład gdański, to sobie na mapce z tyłu może zauważyć, bo tam mamy taką mapkę plemion izraelskich, że pokolenie Dan, numer 6 na tej mapce, miało swoją siedzibę, swoją ziemię, którą miało podbić, losem przydzieloną im przez Boga, niedaleko Jerozolimy, tak na północny zachód od Jerozolimy, nieco wyżej. Ale każdy też wie, kto zna mniej więcej mapę Izraela, że miasto Dan było na północy, na samym końcu, to ostatnie miasto na północ Izraela. Dlatego takie powiedzenie mieliśmy w Izraelu, gdy ruszali na wojnę i się cały Izrael zgromadzał, to mówiono, że wyszedł Izrael na wojnę od Dan aż do Berszeba. Bo Dan było najbardziej na północy, a Berszeba najbardziej na południu. To oznaczało, że Izrael od samej góry z północy aż do samego dołu wyszedł na wojnę przeciw takiemu czy innemu wrogowi. No ale werset Jozuego, 19 rozdział 47 mówi nam, że granica dziedzictwa pokolenia Dan była bardzo mała. Dlaczego była bardzo mała? Czyżby Pan losowo przydzielił im najmniej ze wszystkich pokoleń? No nie, ona była bardzo mała, dlatego że pokolenie Dana bało się wywalczyć swoje dziedzictwo. To, co losem im było przyznane, i to odczytam z Sędziów 1 rozdziału, a wersety 34 i 35. Sędziów 1, 34, 35. I ścisnęli Amoryjczycy syny Danowe na górach, tak, że im nie dopuścili, nie pozwolili schodzić na dolinę. I począł mieszkać Amorejczyk na górze Chares, w Ajalon i w Seribin. To są między innymi miejscowości, które możemy znaleźć, że losem były przyznane pokoleniu Dan. Niemniej jednak część tych miejscowości była opanowana przez Amorejczyków, a Dan, pokolenie Dana, ze strachu mieszkało w górach i bało się schodzić w dolinę, bo tam wróg, a podbić go bali się. W związku z tym postanowili porzucić dziedzictwo, które Pan im zamierzył, bo jego zdobycie przez usunięcie wrogów było trudne, wymagało walki z wrogiem. I ruszyli na północ. To też jest ciekawy opis, nie będę tego czytał, ale czytał Sędziów 18 rozdział. Opisuje, jak najpierw wysłano 5 mężów na prześpiegi. Ci przeszli wzdłuż cały Izrael do góry, no bo oni byli na dole, mieli swoje dziedzictwo. Poszli do samej góry, po kolei przez wszystkie miejscowości i na samej górze znaleźli miasto o nazwie Lais albo Las, zależnie jaki przekład Biblii. I zauważyli, że w tym mieście mieszkają ludzie, którzy nie umieją walczyć. Żyją sobie spokojnie, pokojowo, zwady z nikim nie mieli, bo nikt ich nie niepokoił, oni też nikogo nie niepokoili. Pomyśleli sobie, sam raz miasto dla nas. Pokonać i wybić wszystkich mieszkańców takiego miasta to żaden problem. Więc wrócili z powrotem do swojego pokolenia, które cały czas w tych górach ściśnione od Amoryjczyków żyło, nie mając swojego dziedzictwa i pociągnęli całe pokolenie do tego miasta Dan na północ od Dan, wtedy jeszcze Lais albo Las. I tam, jak pisze ten sędzi w 18 rozdział, ostrzem miecza wysiekli tych biednych ludzi, którzy nie umieli walczyć, którzy lewej ręki od prawej nie odróżniali, pędzili żywot spokojny i błogi. Bardzo jest ciekawa również rzecz, co się stało po drodze, zanim dotarli do tego miasta i wybili mieszkańców tamtych i miasto nazwali Dan i tam zrobili swoje dziedzictwo. Po drodze mijali dom tak pewnego człowieka o nazwisku Michas. Tenże Michas też tym się charakteryzował, że miał prywatnego lewitę, prywatnego kapłana w swoim domu, który dla niego odprawował służbę lewicką. Widzimy jakiś znowu bałwochwalczy charakter. Żyd ma jakiegoś własnego lewitę i na swój użytek ten lewita mu służy. Pokolenie Dan, przechodząc obok tego domu, nie mogło wzgardzić takim lewitom, uznali, że to będzie dobry kapłan dla ich usługi, dla ich pokolenia. Zabrali go siłą, również te obrazy ryte, które tam były w tym domu i wszystko to ze sobą do tego miasta na północ przenieśli i tam swoje dziedzictwo podbili. Widzimy, jak taka była historia pokolenia Dan. Bardzo podobna do postępowania Lucyfera, który dziedzictwa przez Boga jemu zamierzonego nie podbił przez posłuszeństwo Bogu w tym zakresie, jaki Bóg mu wyznaczył, ale marzył o innym dziedzictwie, zamiast podbić pod swoje panowanie i osiedlić się w tym miejscu, w tym zakresie, w którym Bóg mu przewidział. I też szatan myślał o dziedzictwie na północy, żeby być wyższym, większym niż to Bóg dla niego przewidział. Także pokolenie Dan ma bardzo bałwochwalczą historię i bałwochwalczy charakter. Z tego też powodu, jak dojdziemy do objawienia 7 rozdziału, gdzie mamy wymienione wszystkie pokolenia izraelskie, one tam reprezentują maluszkie stadko, to pokolenie Dana jest pominięte. Nie może ono reprezentować żadnego zwycięskiego pokolenia maluszkiego stadka. Na miejsce pokolenia Dan w objawieniu 7 rozdziale jest Manases wymieniony. Wracamy w takim razie do naszego opisu. To był krótki rys historii pokolenia Dana, żebyśmy zrozumieli, że chociaż matka tego człowieka, który wyszedł i wywiązał się konflikt między nim a Żydami, którzy obozowali w trakcie wędrowania do Kanaanu, że pomimo faktu, iż matka jego była Żydówką, to nawet jej bycie Żydówką było takie niepełne, bo ona była z pokolenia Dan, którego historia nie jest chlubna. Z naszego opisu, który czytaliśmy z 3 Mojżeszowej 24, wynika, że ten człowiek wyszedł ze swego obozu, w którym mieszkał, i zaczął kręcić się wśród Żydów. Gdy kręcił się wśród tychże Żydów, wywiązał się pewien głośny spór. Szczegółów jego nie mamy podanych, ale powstał spór między nim a Żydami. W wyniku tego sporu, który się wywiązał między nimi a Żydami, człowiek ten złorzeczył Bogu i bluźnił imię Pana. Z tego wynika, że chociaż ten człowiek podróżował z Izraelitami i otrzymywał część błogosławieństw, które Żydzi także otrzymywali i podzielał pewnie część wiary, którą Żydzi mieli, tak naprawdę nie był jednym z nich. No bo gdyby był, to by nie popadł w konflikt, gdy się między nimi zaczął kręcić. A gdy tylko między syny izraelskie się pojawił, wywiązał się spór i konflikt. Wynika z tego, że tak naprawdę był obcym w tymże towarzystwie, chociaż z nimi był, trzymał się z nich i korzystał z części błogosławieństw, podzielał części wiary, która przysięcała Żydom. Następnie ten człowiek, jak czytaliśmy, trafił do więzienia, gdzie miał czekać na decyzję Boga. Bóg podejmuje decyzję w jego przypadku, ma być ukamienowany poza obozem, a wszyscy, którzy jego bluźnierstwa słyszeli, gdy bluźnił, mieli włożyć swoje ręce na jego głowę. No i od tej pory Bóg mówi, taki sam los miał spotkać każdemu, kto miał bluźnić Bogu. Co ta historia oznacza? Bo nas ciekawi nie ta historia, która miała miejsce wtedy, bo ona by się już w tej chwili skończyła, a jeszcze mam czas, mogę go wykorzystać. Ten bluźniący tam w historii na pewno należał do jednego z tego tak zwanego pospolitego ludu. Wiemy, że tak zwany pospolity lud wyszedł z narodem izraelskim z Egiptu. Byli to niewolnicy podbijani przez Egipt, gdy ten prowadził różne wojny. I gdy naród izraelski wychodził z tego Egiptu do jakiegoś tam Kanaanu z jakimś tam Bogiem, to ci ludzie, nie podzielający w sumie wiary, przyłączyli się do tego, bo myśleli sobie, oni tak byli już niewolnikami. To, co im faraon w Egipcie oferował, znali. Teraz widzieli wielkie rzeczy, które Bóg tego właśnie Izraela dokonał dla nich w Izraelu. Teraz ich wyprowadza. Widzieli, jak upokorzył faraona. Faraon jest bezsilny, nie panuje nad sytuacją w swoim państwie. Kto chce, może iść. Skorzystali. Pomyśleli sobie, cokolwiek będzie się działo z Żydami, a widzimy, że ich Bóg dokazuje wielkich rzeczy, to i nas jakieś korzyści z tego powodu spotkają. Więc wyruszyli. Potem, jak wiemy, w czasie historii Żydzi często szemrali, a początek tego szemrania zwykle był od tych właśnie z ludu pospolitego. Oni zaczynali pierwsi tęsknić za rybami, ogórkami, melonami, porami, cebulą i czosnkiem Egiptu, bo im nie odpowiadała dieta, jaką Pan im oferował w czasie podróży. A te ryby, ogórki, melony, pory, cebula i czosnek to nic innego jak nominalne świeckie wyznania, historia, nauka, filozofia, sztuka i literatura. To są, oni pokazują tych, którzy idą niby z ludem Bożym, a tak naprawdę wzdychają za nominalnymi i świeckimi wyznaniami, które z jakiegoś punktu widzenia im się wydają bardziej atrakcyjne niż to, co ma lud Boży. To samo za świecką i nominalną historią, nauką, filozofią, sztuką i literaturą. Później te narzekania często stawały się także udziałem prawdziwego ludu Bożego. A więc nasz człowiek, który tutaj wszedł i coś tam narzekał, popadł w konflikt z Żydami w czasie obozowania, reprezentuje tych z ludu Bożego, bo on wszedł z ludem Bożym, tych z ludu Bożego, którzy z jakiegoś powodu zmęczeni byli tym, są tym światem, są niezadowoleni z warunków, jakie im ten świat oferuje. Być może dlatego są niezadowoleni, że w tym świecie ich ambicje, pragnienia nie zostały zrealizowane. Bywa tak. Większość ludzi nie uzyskuje w tym życiu tego, co by chciała. Wobec tego czasami przyłączają się do ludu Bożego, myśląc, że przy ludzie Bożym będą mieli jakieś błogosławieństwa. O, chociażby takie, że lud Boży powinien być miłosierny, użyczający, pomagający innym, więc niektórzy myślą sobie, przy ludzie Bożym nie zginiemy. Lud Boży nam pomoże, bo tak mają napisane w Słowie Bożym. I oni lgną do ludu Bożego, ale tak naprawdę w charakterze, w istocie, w sercu są elementami świeckimi, niepoświęconymi tak naprawdę. Chociaż z zewnątrz mogą takimi się wydawać, za takich uchodzić i mogą chcieć być tak traktowani. Ich problem jest taki, że chwilowo i częściowo wierzą w pewne prawdy i tak samo chwilowo i częściowo praktykują te prawdy, ale tylko chwilowo i częściowo. To, co im odpowiada, wtedy, kiedy im odpowiada, w okolicznościach, które są dla nich korzystne i dogodne. To jest bardzo dobrze pokazane w tym, że był to syn niewiasty izraelskiej z Egipcjaninem. Taki mieszany charakter takiego dziecka Bożego. Jako tacy posiadają znaczną miarę jednak ducha grzechu, błędu, samolubstwa i światowości, z którymi powinni walczyć, a nie które powinni nad nimi panować. Trzymają się oni ludu Bożego, ale niestety od czasu do czasu dają o sobie znać. Tak jak tam w tej ilustracji. Szli razem, ale w pewnym momencie ten mąż, prawda, syn wpół egipski, wpół żydowski, wyszedł między syny izraelskie i wywiązał się konflikt między nimi, a w wyniku konfliktu on bluźnił. Jak wygląda to wychodzenie między synów izraelskich? Dają takie osoby o sobie znać w swoim cielesnym, niewłaściwym postępowaniu. Nie tak jak na poświęconego przystało. Twierdzą może oczywiście przy tym, że ze swymi niskimi normami moralnymi, etycznymi są prawdziwym ludem Bożym. Że są braćmi. I oczekują traktowania ich jako braci przez innych poświęconych. Jaki może być efekt, kiedy wśród prawdziwie poświęconych, to zwykle w zborach działa, na poziomie zborów, prawda, bo na konwencji nie ma raczej okazji. W zborach, gdy jesteśmy zrzeszeni jako członkowie takiego czy innego zboru, mogą być wśród nas, w naszych zborach, takie osoby. Jaki jest efekt, jeżeli jest ktoś, kto nie postępuje, jak na dziecko Boże przystało? Kto swoim postępowaniem zdradza, że jest bardziej synem Egipcjanina i Żydówki, ale z pokolenia Dan, o bałwochwalczym charakterze. Efekt może być tylko jeden. Tak jak tam w obrazie, pokłócili się, posważyli się, czyli zamieszanie i konflikty. Drugi Koryntów, 6 rozdział, mówi, że jest to nieuniknione. 2 Koryntów 6:14-16. Nie ciągnijcie nierównego jarzma z niewierzącymi. Bo cóż za społeczność sprawiedliwości z nieprawością, albo co za społeczność światłości z ciemnością? A co za zgoda Chrystusa z Belialem, albo co za dział wierzącego z niewierzącym? Co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami? Albowiem jesteście wy Kościołem Boga żywego, tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Albo jak Amos 3:3 dorzuca takie jedno zdanie krótkie, Izali dwaj razem pójdą, nie zgodziwszy się? No nie pójdą, prawda? To pytanie daje razem odpowiedź. Jak się dwóch nie zgodzi w swoich duchu, w swoim charakterze, to razem nie pójdą. Będzie problem, będzie konflikt, tak jak powstał konflikt tam, gdy ten mąż wszedł między syny izraelskie i bluźnił Bogu, bo nastąpił pewien konflikt. W przypadku wystąpienia takich konfliktów, a podkreślam, że takie konflikty występują dlatego, że prawdziwe dzieci poświęcone Bogu sprzeciwiają się postępowaniu takich osób. W wyniku takiego sprzeciwu ze strony dzieci Bożych następuje często bluźnienie ze strony takich nieodrodzonych serc. A to bluźnienie to złe, fałszywe, bluźniercze mówienie o Bogu. Jego naukach, jego charakterze, jego planie, jego celach, sposobach działania. Czasami może to przybierać także formę zaprzeczania temu, że Bóg istnieje. Ale najczęściej dotyczy to bluźnienia jego naukach, jego naukom, charakterowi, planom, sposobom działania. Na przykład, jeżeli ktoś nie postępuje właściwie, otrzymuje ze strony innych braci uwagę co do swojego niewłaściwego postępowania i zaczyna wtedy, zamiast uznać fakt niewłaściwego postępowania i właściwie wykazać pokorę i zaprzestanie tego i chęć powrócenia na właściwą drogę, zaczyna bronić swojego postępowania i jeszcze do tego używa Biblii, naginając różne teksty biblijne, mówiąc, że tak właśnie Bóg by chciał, żeby on czynił. To w ten sposób obarcza Boga swoim złym postępowaniem. To jest już bluźnienie, także nie potrzeba wielkich rzeczy dokonać, żeby bluźnić Bogu, tak jak ta ilustracja pokazuje. Wystarczy, że będziemy robić źle, a nasze złe postępowanie bronić Biblią, naginając teksty, które będą do tego się nadawały, na poparcie naszego niewłaściwego postępowania. To w ten sposób, jakbyśmy Boga wciągali w nasze zło. Że robimy tak, bo tak Biblia niby nam każe, ale jest to ewidentne naciąganie. Gdy takie coś się pojawia, to jak czytaliśmy w naszej historii, takie osoby ściągają na siebie uwagę naszego Pana. A czytaliśmy, że taki ktoś był przyprowadzony do Mojżesza. Czyli nasz Pan zwraca na niego baczniejszą uwagę i zauważmy, nie wydaje od razu wyroku, znowu powolność i dobrotliwość Boga, który z najgorszym nawet grzesznikiem postępuje w sposób łagodny. Także dopóki tylko jest szansa powrotu z tej drogi, to taki grzesznik ją od Boga otrzyma. Dopóki będzie miał szansę, na pewno Bóg mu jej nie odbierze. dopóki on sam jej nie zaprzepaści. Trafia on do tego więzienia i tam czeka w tymże więzieniu, żeby Bóg powiedział, co ma się z nim stać, co w jego przypadku trzeba zrobić. Oczywiście to jest bardzo ważny moment, kiedy się trafia do takiego więzienia. Bo to jest moment, kiedy Bóg, Jezus, przez swoich sług, bo nie liczmy, że Bóg, Jezus osobiście, prawda, będzie nam w sposób nadprzyrodzony tą uwagę zwracał. To bracia inni nam tą uwagę zwrócą. Pan użyje kogoś ze swego ludu, żeby nam uwagę zwrócić na niewłaściwość naszego postępowania i od tej pory znaleźliśmy się jak gdyby w więzieniu. Czekamy na decyzję, a to oczekiwanie jest czekaniem na to, co zrobi ta osoba, na której uwaga została zwrócona na jej złe postępowanie. Czy będzie brnęła dalej? Jeżeli tak, to historia dalsza opisuje, co się ma z nią stać. Wyprowadzenie za obóz i ukamienowanie. A jeżeli nie, jeżeli już na tym etapie się zorientuje i się wycofa, no to ilustracja jej nie dotyczy, bo nie wypełniła do końca tego wszystkiego. Wtedy skuteczna była jej, zwrócenie uwagi jej było skuteczne i nie ma potrzeby dalszych kroków. Czyli czas oczekiwania w więzieniu to czas, który mamy na jakąś reakcję, na uwagę zwróconą nam przez Boga. I Bóg czeka na tą reakcję. Nie wiem, jak długo czeka. To myślę, że to będzie różnie. Mogą to być dni, tygodnie, miesiące, może i lata. To zależy od przypadku i od tego, czy my się decydujemy jakoś w tą czy w tą stronę, czy też nie. Nasza ilustracja dalej mówi o przypadku, kiedy ta osoba brnie. No bo wiadomo, Bóg chciał nam pokazać ilustrację, jak postępować z takimi osobami, które tak postępują i nie chcą przestać. Ci, którzy przestają, wiadomo, że już nie liczą się za tych synów półegipskich i półżydowskich. Czyli Bóg daje nam w III Mojżeszowej ciąg dalszy dla przypadku, który postępuje tak jak wcześniej, nie zmienia swojego postępowania, tylko na przykład na uwagę zwróconą broni swojego postępowania, jeszcze powołując się na Biblię, czyli już w ten sposób dochodzi do bluźnienia Bogu. Wciąga w Boga i nim usprawiedliwa swoje zło. No to oczywiście jest to zupełnie niewłaściwe. Lepiej brać, że zło czynimy na nasze własne konto, przynajmniej nie będziemy Bogu bluźnili. Wobec tego Bóg dalej co mówi z takim kimś, kto nie chce zrozumieć swego złego postępowania i zaczyna bluźnić, to znaczy broni się, albo w inny sposób jeszcze na podsumowanie na końcu powiem, jak to można inaczej jeszcze robić. Jak można inaczej bluźnić. Mówi, że trzeba takiego odłączyć od ludu Bożego i nie uznawać dłużej za dziecko Boże. Bo mówi, za obóz ma być wyprowadzony. A inni, którzy słyszeli, co on powiedział, jakie było jego bluźnierstwa, powinni okazać swoją dezaprobatę. Jak? No tam w ilustracji było powiedziane, że mieli swoje ręce położyć na głowę tego kogoś. To znaczy, że w ten sposób mówią, tym gestem położenia rąk na jego głowie, mówią, że cała odpowiedzialność za jego złe postępowanie, za jego bluźnienie, złorzeczenie Bogu spada tylko i wyłącznie na niego. Że oni nawet żadnej części odpowiedzialności nie mają. Dlaczego nie mają? Ano bo zaprotestowali przeciwko takiemu postępowaniu. Wpadli w konflikt z tym kimś. I to jest wszystko, czego Bóg od nich oczekuje. Nie mają tolerować, ale zaprotestować. W ten sposób symbolicznie swoje ręce kładą na jego głowę, mówiąc, że do niego należy odpowiedzialność całkowita. A potem całe zgromadzenie powinno go ukamienować. Co to jest są kamienie w Biblii? Musimy zrozumieć, żebyśmy zrozumieli, co też jego kamienowanie. W Biblii kamienie oznaczają nauki biblijne. Nie mamy żadnego tekstu konkretnego, który by to wyjaśnił, ale wynika to ze sposobu używania kamieni przez Biblię. Na przykład, wezmę tutaj jako historię Dawida i Goliata. Pamiętamy, że była taka historia, jak to Dawid pokonał Goliata, w tym celu wziął proce i aż 5 kamieni. A właściwie wystarczył mu jeden z tych 5, ale miał 5 przygotowanych. Jeden zadał cios w czoło, który powalił Goliata na ziemię. Co te 5 kamieni oznaczają? A no właśnie, najpierw co oznacza Dawid i Goliat w tejże historii? Dawid w tejże historii oznacza brata Rusela, a Goliat teoria ewolucji. Potężna teoria ewolucji, która gdy się pojawiła wśród zastępów filistyńskich, czyli różnych sekciarzy, była olbrzymia, tak jak olbrzymi był Goliat. Tak olbrzymia, że Saul ze swoimi różnymi plemionami, wojskami, czyli całe nominalne chrześcijaństwo, bo pamiętamy, że Saul to wodzowie nominalnego chrześcijaństwa, a wojska to różne pokolenia nominalnego chrześcijaństwa, to znamy z ofiar księżąt wieku Ewangelii. I oni, gdy spotkali się z teorią ewolucji, gdy ona się początkowo pojawiła, wszyscy napełnili się strachem, jak pokonać takiego olbrzyma, teorię ewolucji, Goliata. Wszyscy wystraszeni, a Dawid, brat Rusel, mówi, że on go pokona. i to nie w zbroi, którą Saul mu proponował, a Saulowi też proponowano taką zbroję, ale to już jest inny temat, ale swoją własną bronią, taką pasterską, której używał, gdy wypasał szodę. To znaczy, miał kamyki w swojej torbie i nimi się posłużył. Jakimi kamykami? Naukami biblijnymi. Bo kamienie to w Biblii nauki biblijne. Posłużył się brat Russell, żeby zniszczyć teorię ewolucji. 5 kamieni. Pierwszy z nich to okup. Ten zadał główny cios. Potem stworzenie człowieka w doskonałości jako obrazu Boga. Drugi kamień. Trzeci, upadek człowieka w grzech i degradację. Czwarty, wysokie powołanie. A piąty to restytucja. Okup, stworzenie człowieka w doskonałości, upadek człowieka, wysokie powołanie i restytucja. Okup zadał główny cios teorii ewolucji. I się wydawałoby, dlaczego nominalne chrześcijaństwo nie mogłoby tym okupem teorii ewolucji zniszczyć. Do dzisiaj nie zniszczyło nominalne chrześcijaństwo teorii ewolucji. Do dzisiaj łączą ewolucję ze swoimi wyznaniami, ze swoimi poglądami religijnymi, a to jest niemożliwe do połączenia, bo Biblia mówi o stworzeniu, kreacjonizm, a oni mówią o ewolucjonizmie, czyli rozwój życia metodami, jakie natura ma w sobie. Oczywiście nie dbają o ten początek, ten początek kiedyś tam był, to pomijają, jak to się zaczęło, ale później człowiek ewolucyjnie się pojawił. A nauka o okupie, której niestety nie rozumie nominalne chrześcijaństwo, niweczy to, niszczy to wszystko. Ponieważ okup mówi, że aby człowiekowi pomóc, aby go odkupić z jego dołka, upadku i grzechu, nie wystarczyło, aby umarł jakiś inny człowiek, ani nawet wielu innych ludzi, ponieważ ci wszyscy ludzie inni, którzy by chętnie byli nawet umrzeć za człowieka, za innego człowieka, nie mogło dać okupu wystarczającego, bo byli niedoskonali. Okup podkreśla, że ten pierwszy człowiek na początku był doskonały i żeby odkupić go w jego upadku, musi się ktoś pojawić równy jemu doskonałości. A więc dokładnie odwrotnie niż mamy w ewolucji. Ewolucja mówi, że człowiek zaczął kiedyś na bardzo niskim poziomie, czyli Adam z Ewą, według teorii ewolucji, byli na poziomie ledwo o krok od małpy. I teraz idziemy w górę. A Biblia mówi, że jest dokładnie odwrotnie, że w Adamie i Ewie byliśmy bardzo wysoko, a teraz schodzimy do dołu. Iż nikt z obecnie żyjących nie dorównuje Adamowi i Ewie doskonałością i że musiał się pojawić ktoś taki jak Jezus, żeby stanąć na równej szali z tym pierwszym Adamem. Prosta nauka, my ją rozumiemy, ale zobaczmy, jak biedni są chrześcijanie, że tego nie rozumieją. Jak prawda zniewala, otwiera bramy na mnóstwo błędów, można wcisnąć komuś, kto nie zna prawdy, największe brednie. I jemu to będzie pasowało. Bo do tych bredni, które ma, każda inna również będzie miała swoje miejsce. Inne kamienie, które brat Russell przygotował, to stworzenie człowieka w doskonałości. To wszystko się wiąże z okupem. Brat Russell uczył, że owszem, doskonałość była na początku w Adamie, gdy byliśmy stworzeni, a nie, że dochodzimy do tej doskonałości drogą ewolucji i że ją kiedyś osiągniemy metodą ewolucji. No dzisiaj chyba myślę, że jest coraz mniej zwolenników ewolucji, bo historia ludzkości potwierdza, że gdzieś ta doskonałość by była, prawda? XX wiek, najbardziej okrutne wojny to chyba w XX wieku. Na czasy nam najbliższe takie okrucieństwa pokazały i wciąż pokazują i jeszcze pokażą. Trzeci kamień, o którym mówiłem, to upadek człowieka, grzech i degradację. Kolejna rzecz z tym związana. Chociaż człowiek stworzony w doskonałości na początku, to w wyniku upadku popadł w grzech i degradację i ona po równi pochyłej prowadzi go do dołu. Musi być z tego wyprowadzony poprzez właśnie ten kamień pierwszy okup. Wysokie powołanie też tutaj ma związek. Brat Russell nauczał i my to rozumiemy, że owszem, są niektóre jednostki w rodzinie ludzkiej, które idą jakby zgodnie z metodą ewolucji, czyli rozwijają się do coraz wyższego poziomu. Ale Brat Russell mówi nie dzięki prawom ewolucji, tylko dzięki spłodzeniu z ducha i prowadzeniu ich przez Boga ścieżką rozwijania indywidualnego charakteru, przez doświadczenia. Ta cała nauka o tym, jak lud Boży idzie. Lud Boży rzeczywiście pchnie się w górę, ale nie metodą ewolucji. Tylko lud Boży, tylko poświęcone i to prawdziwie poświęcone. Na pewno nie ten, o którym dzisiaj mówimy, pół Żyd, pół Egipcjanie. No i restytucja. Przygotowana nauka, również odnaleziona przez brata Russella po wielu wiekach niebytu zapomnienia. Restytucja mówi, że Bóg przygotował czas, kiedy wszystkich ludzi w restytucji przywróci do stanu pierwotnego. No a według teorii ewolucji stan pierwotny to był stan o krok od małpy. Czyli zamiast być nadzieją dla ludzkości, byłoby to przekleństwem. restytucja w wydaniu ewolucyjnym oznaczałaby zniweczenie tego, co człowiek się, czego się człowiek dorobił i wrócenie go do stanu, kiedy ledwo zszedł z drzewa. A Biblia pokazuje restytucję jako wielką nadzieję dla nas wszystkich. Czyli rozumiemy kamienie w Biblii. Tak, to była mała dygresja, żeby zrozumieć, co oznaczają kamienie. Nauki biblijne. Oczywiście, gdy kamienowani są wierni słudzy Boży, bo też się zdarzało, że i wierni słudzy Boży byli kamienowani, to wtedy oznaczają one fałszywe nauki, którymi oni są kamienowani. Nie prawdziwe, prawda? To jest oczywiste. Nauki biblijne, a mogą to być fałszywe nauki biblijne lub prawdziwe, zależnie od tego, co w danym obrazie jest tematem. Zatem kamienowanie to symboliczne rzucanie naukami biblijnymi w czyniących zło. Nasz werset 15 i 16 mówią, że ta zasada miała dotyczyć całego ludu Bożego. Zarówno tych spłodzonych z ducha, mamy powiedziane, tych zrodzonych z ziemi, jak i przychodniów, czyli tych, którzy nie zostali spłodzeni z ducha, którzy są częścią narodu izraelskiego, ale są przychodniami. Jeśli ktokolwiek z nich bluźniłby Bogu, pozostali mieli go ukamienować. Jeżeli ktoś kiedyś był nowym stworzeniem, takie kamienowanie oznaczało, że przestawał nim być. A jeżeli ktoś nie jest nowym stworzeniem, tak jak dzisiaj, pomimo poświęcenia nimi nie jesteśmy, takie kamienowanie nas oznacza, że umieramy w klasie ludu Bożego, do której mamy przywilej należeć, korzystając z tej oferty Boga, która w danym momencie jest otwarta i do której Bóg zaprasza. Mówiłem, że pod koniec podsumuję to, mówiąc, jakie to bluźnienie formy może przybierać. Można tutaj podzielić ogół ludu Bożego na dwie grupy. Ci, którzy pełnią jakieś funkcje w ludzie Bożym i którzy w związku z tym uczą innych. Czy uczą ich przez to, że piszą, tak jak, prawda, wielcy bracia nam podani na przestrzeni wieków, członkowie gwiezdni i po czasy nam współczesne. Niektórzy bracia piszą i lud Boży korzysta z tych nauk. Niektórzy piszą sami swoje własne różne pisemka, chociaż Pan im takich funkcji nie podał, też próbują uczyć innych. Uczymy także innych, gdy mówimy do nich ze strady, tak jak w tej chwili ja mówię i inni bracia mówią. Czyli ci, którzy coś, jakąś mają funkcję w ludzie Bożym i nauczają innych taką formą czy inną, oni mogą bluźnić poprzez podawanie różnych fałszywych nauk, które są błędnymi naukami, które prowadzą do wypaczonego obrazu. Na przestrzeni wieków nazbierało się tego całe mnóstwo. Mamy nauki do dzisiaj tkwiące w systemach nominalnych, takie jak piekło, czy trójca, czy nieśmiertelna dusza, czy różne inne sposoby zawężania, zbawienia do tego czy owego zgromadzenia. To wszystko uderza w boski charakter. Więc takie osoby mogą bluźnić Bogu poprzez przedstawianie fałszywych nauk, które jego charakter, jego plan, cele, sposoby działania przedstawiają w wypaczonym świetle. Ale to tylko nieliczni, bo większość z braci nie ma funkcji jak nauczycieli na takim czy na innym poziomie. Większość braci to bracia, którzy korzystają z tego, co inni uczą. Jak ci bracia mogą bluźnić? Tak jak wspominałem wcześniej, przez swoje niskie normy etyczne w życiu. Chociaż się poświęcili, uważają się za takich, to jednak nie żyją tak, jak żyć powinni w poświęceniu. Za bardzo to ciało, które powinni zwalczać, tą światowość, którą powinni zwalczać, to zło w jego czterech formach, często przez nas wymienianych, nie zwalczają, nie usuwają, ale rozwijają je, praktykują je. Poprzez to wpadają w konflikty, bo inni bracia protestują przeciwko takiemu postępowaniu. A gdy protestują, to mamy ten konflikt, który powstał tam w ilustracji. A gdy ten konflikt się pojawia, to ci bracia, którzy tak źle postępują, mogą bluźnić Bogu poprzez bronienie swego postępowania Biblią, tekstami biblijnymi, gdy naginają. I to jest bardzo łatwy sposób dla każdego z nas, jak wspominałem wcześniej, gdyż każdy z nas, czasami nawet nieopatrznie, może popełnić takie czy inne niewłaściwe rzeczy. I gdy popełnimy te rzeczy niewłaściwe, nie bójmy się natychmiast zaprzestać, nawet wtedy, kiedy, albo szczególnie wtedy, gdy jest nam na to uwaga zwrócona innych, ponieważ łatwo wtedy, broniąc to zło, a jeszcze podpierając się tekstami biblijnymi, za które niby za nami przemawiają, narażamy się na bluźnienie Bogu. Wtedy spadną dla nas kamienie nauk biblijnych, kolejne różne myśli, które Bóg poprzez swoje narzędzia skieruje przeciwko nam. I będziemy ukamienowani w naszym stanowisku przed Panem, pozostawieni na marginesie, wyprowadzeni poza obóz, wręcz. Tutaj dalej należą oczywiście do tego człowieka, o którym mówimy, przesiewacze z okresu Parauzji, z okresu Epifanii, którzy różnymi naukami występowali. Dzisiaj także różne osoby występują z takimi czy innymi naukami. Tutaj także należą niepoświęceni, ale usprawiedliwieni, bo usprawiedliwieni z wiary także stanowią nominalny lud Boga. Na przykład Darwin, dzisiaj mówiłem już o ewolucji, Darwin i inni zwolennicy teorii ewolucji byli jako wierzący, przynajmniej nominalnie, w obozie do Wielkiego Ewangelii. W wyniku złożenia Bogu teorią ewolucji, która usuwa Boga na bok i pozbywa się Go z historii ludzkości, z historii człowieka, bo początek ludzkości upatruje gdzie indziej, także zostali ukamienowani tekstami biblijnymi. To się zaczęło już od brata Russella, akurat dobrze się złożyło, że potrzebowałem udowodnić, czym są kamienie i sięgnąłem potem właśnie przykład Dawida z Goliatem, bo w ten sposób mamy tę historię przywołaną, a ona tutaj ma także zastosowanie. Darwin i inni zwolennicy teorii ewolucji umarli w swoim stanie usprawiedliwienia i zostali także przeniesieni poza obóz, ponieważ złorzeczyli Bogu swymi naukami. I tak historia o złorzeczeniu Bogu dobiega końca. Podsumuję ją krótko na zakończenie. Mówiliśmy o człowieku, wpół Egipcjaninie, wpół Żydzie, z matki z pokolenia Dana, który wędrował z narodem żydowskim z Kanaanu, ale tak naprawdę nie był jednym z narodu żydowskiego. Gdy wszedł między syny izraelskie, wywiązał się spór między nim a Izraelitami. W wyniku tego sporu on Bogu złorzeczył. I historia ta ilustruje tych z nas, którzy idziemy z ludem Bożym, no każdy z nas idzie z ludem Bożym, ale którzy swoim niewłaściwym postępowaniem, uleganiem swojej cielesności i różnym innym złym formom zła, czy to światowości, czy jakiejkolwiek innej formie zła, uwłaczamy Bogu. Inni bracia mają obowiązek nam uwagę zwrócić i wtedy powstanie konflikt. Jeżeli ten konflikt powstanie, to najlepiej, tak jak mówiłem już dziś chyba dwa razy w moim temacie, najlepiej natychmiast zaprzestać i wycofać się z tego złego postępowania. Ale niestety niektórzy tego nie robią. Ważne jest zatem, abyśmy wiedzieli my, którzy postępujemy dobrze, jak postępować z tymi z nas, którzy postępujemy źle. Bez względu na to, jakie mamy osobiste relacje, czy bardziej, czy mniej się lubimy, powinniśmy w takim przypadku tymi tekstami biblijnymi takiego kogoś kamienować. To znaczy rzucać w niego tymi tekstami. To jest przyjemne rzucanie, bo to nie szkodzi jego, żyje cieleśnie jemu. To jest tylko zwracanie mu uwagi tekstami biblijnymi na niewłaściwość jego postępowania. On się w tej chwili znajdzie w więzieniu i będzie czekał na decyzję Pana, czy będzie wyprowadzony poza obóz i całkowicie ukamienowany, czy też nie. Weźmy z tego dla nas wszystkich lekcje, abyśmy najlepiej w ogóle nie narażali się na potrzebę takich konfliktów, a gdy one wystąpią, jak najszybciej się wycofujmy, aby prawdziwe dzieci Boże nie musiały nas tą ilustracją do końca prowadzić poza obóz i tam ukamienować, co oznaczałoby śmierć przed Panem. Nie śmierć jako ludzi. Jako ludzie będziemy żyli dalej, to może nawet cielesznie będziemy bardzo dobrze, ale przegramy swoje poświęcenie, a ono jest najważniejsze, bo ono nas prowadzi do życia, które nie przemija. A to życie obecne, nawet gdybyśmy dużo uwagi mu poświęcili, niebawem i tak się skończy. Zatem warto zabiegać o to, co się nie kończy, a nie o to, co się kończy. Lepiej w złych warunkach wywalczyć to, co wieczne, niż w dobrych warunkach korzystać z tego, co ulotne. Dziękuję za uwagę. Życzę błogosławieństwa.